Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ikona pomocy bliźniemu. Tak nazwał Benedykt XVI, papież emeryt, wielkiego wyznawcę Chrystusa, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Kto to taki? Patron, który jest mi niezwykle bliski. Oczywiście z racji imienia. Chciałbym, abyśmy dzisiaj powiedzieli sobie o świętym Marcinie z Tours, oczywiście z Francji. Nie sposób jest nie powiedzieć o świętym Marcinie w miesiącu listopadzie. Także dlatego, że wielu parafiom naszej diecezji kaliskiej patronuje ten święty. Powiem wam jednak, najtrudniej jest mówić o swoim patronie, bo wtedy człowiek dowiaduje się, jak jeszcze mało o nim wie. Chcemy więc na nowo odkryć postać świętego Marcina. Może trochę z innej strony, może dla wielu z nas będą to informacje już znane. Warto jednak także niektóre z piękne wydarzenia z jego życia sobie przypomnieć. Nie chciałbym dużo mówić o wielkich herezjach czasów, w których żył święty Marcin. Niektóre jednak z nich będą w naszej audycji dzisiejszej wspomniane. Zapraszam, aby posłuchać o pewnych wydarzeniach z życia świętego Marcina, na które ja w tym roku najbardziej zwróciłem uwagę. Życzę wszystkim wam, drodzy radiosłuchacze, dobrego naszego wspólnego spędzonego czasu.
Tout mon être cherche d'où viendra le secours, mon secours ton Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer.
Na początek, jak zwykle, parę informacji z życia świętego Marcina. Myślę jednak, że życie świętego Marcina jest nam trochę znane. Jeśli nie, zachęcam, aby poszukać jego życiorysów obecnych prawie wszędzie, w książkach, w internecie, także filmów o świętym Marcinie. Ja chciałbym opowiedzieć dzisiaj historię Marcina poprzez wydarzenia z jego życia, może mniej znane. Przenosimy się więc do wieku IV, do regionu Panonii, dzisiejszy teren Węgier. Tam narodził się święty Marcin. Pochodził z rodziny pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym i być może dlatego swojemu synowi nadał imię oznaczające po łacinie człowiek związany z Marsem. Dzieciństwo jednak Marcin spędził w Pawii, gdzie jego ojciec został przeniesiony. Tam prawdopodobnie Marcin zetknął się z chrześcijaństwem po raz pierwszy. Pragnął przystąpić do katechumenatu, przyjąć chrzest i w przyszłości zostać mnichem. Sulpicjusz Sewer, który pierwszy napisał żywot świętego Marcina, podaje, że miał 10 lat, kiedy wpisał się na listę katechumenów. Rodzina jednak robiła mu trudności i tamtejszy biskup nie chciał Marcinowi udzielić chrztu z obawy przed gniewem ojca. W wieku 15 lat Marcin wbrew swoim zasadom i pragnieniom, ale zgodnie z życzeniem ojca wstąpił do wojska. Tam próbował żyć swoją wiarą na co dzień. Na przykład, chociaż miał tylko jednego sługę, to i jemu częściej sam służył niż przyjmował jego posługi, bo zdarzało się, że ściągał mu buty i sam je czyścił. Być może zawdzięczał staraniom ojca, że niedługo został oficerem w armii galijskiej. To właśnie w Galii w roku 335 zdarzyło się coś, co po dziś dzień czyni Marcina jednym z najbardziej znanych świętych. A co tam się wydarzyło? Powoli, powoli. Nie zdradzajmy wszystkich faktów od razu. Niedługo po tym wydarzeniu Marcin przyjął chrzest. Był w tamtych czasach jednak zwyczaj, później poparty formalnymi zakazami wydanymi przez papieży, że chrześcijanie nie powinni pełnić służby wojskowej, ponieważ jest ona związana z przelewem krwi. Chociaż w młodości świętego Marcina zakaz uwieszcze nie był formalnie wydany, przecież istniał już zwyczaj. Było to jednym z powodów, oprócz pragnienia zostania mnichem, że Marcin cały czas pragnął opuścić armię. W czasie służby wojskowej miało miejsce jeszcze jedno legendarne zdarzenie. O tym wydarzeniu także potem. Gdy Marcin opuścił wojsko, udał się do świętego Hilarego z Poitiers, u którego pragnął pogłębiać swoją wiarę i przyjmować nauki, a który wyświęcił go na akolitę. Kiedy Hilary został skazany na wygnanie, Marcin powrócił na Węgry, żeby swoich starych rodziców pozyskać dla wiary. Po drodze w Alpach dostał się w ręce rozbójników. Jeden z nich już zamachnął się siekierą na głowę Marcina, ale drugi rozbójnik powstrzymał uderzenie. Związali Marcina i zostawili jednego spośród siebie, żeby go strzegł. Rozbójnik zaczął go wypytywać, czy boi się o siebie. Ale Marcin odpowiedział: nigdy jeszcze nie czułem się tak bezpieczny. Wiem bowiem, że Bóg w miłosierdziu swoim najwięcej troszczy się o tych, którzy są w potrzebie. Potem zaczął nauczać rozbójnika i nawrócił go na wiarę. A ten uwolnił go i potem sam do śmierci prowadził pobożne życie. Marcinowi w Panonii udało się nawrócić tylko matkę. W tym czasie po świecie zaczęła się rozprzestrzeniać herezja arianizmu. Święty Marcin naraził się biskupom ariańskim, którzy wyrzucili go z miasta. Udał się do Mediolanu, ale i tam Arianie go nie chcieli. Potem zamieszkał na maleńkiej wysepce zwanej Garinaria, naprzeciw miasta Albenga, na Rivierze Włoskiej. Pędził tam pustelnicze życie, jakiego pragnął. Ale to nie było jego przeznaczeniem. Po 5 latach święty Hilary powrócił z wygnania. Marcin, dowiedziawszy się o tym, pospieszył do Poitiers. Niedaleko, bo około 8 km stamtąd, w Ligurze, zamieszkał w celi, która była jego pustelnią. Opinia o jego świętości przyciągała innych mnichów, z którymi utworzył opactwo benedyktyńskie. Klasztor ten jest najstarszy w całej Galii i prawdopodobnie w Europie. W taki to sposób święty Marcin został ojcem życia zakonnego we Francji. Głosił kazania i ewangelizował całą Galię. Miał wielu wrogów, którym się to nie podobało. Próbowali go zastraszyć, przebierając się za starych rzymskich bogów, strasząc go nocami. Marcin kontynuował nawracanie. Burzył stare świątynie i budował w kraju kościoły. Tak żył przez około 10 lat. Rosła sława jego świętości i szacunek dla niego. Kiedy w 371 roku zmarł biskup Tur, diecezji położonej na północ od Poitiers, wierni i duchowieństwo wybrali Marcina na jego następcę. 4 lipca tego roku otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Także i tam kontynuował życie skromne i estetyczne. Opuścił biskupi dom i zamieszkał ze swoimi uczniami na przedmieściu, w osiedlu złożonym z ubogich drewnianych szałasów. Z czasem z jego pustelni powstał klasztor Marmoutier, który stał się ważnym ośrodkiem życia estetycznego i kulturalnego na zachodzie. 26 lat zasiadał święty Marcin na stolicy biskupiej. Przy czym słowo zasiadał jest tylko oficjalnym zwrotem, ponieważ większość czasu Marcin spędzał pośród swoich owieczek, podróżując po całej swojej diecezji. Zmarł też podczas jednej ze swoich podróży misyjnych w Condé. Dziś jest to Condé Saint-Martin. Został bardzo uroczyście pogrzebany w skromnym grobie na cmentarzu w Tours. W uroczystościach wzięły udział niezliczone rzesze wiernych, opłakujących swojego biskupa, w tym około 200 mnichów i mniszek. Pogrzeb odbył się 11 listopada i dzień ten przyjęto jako wspomnienie świętego Marcina z Tours. Święty Marcin dokonał w swoim życiu wielu cudów. Mało kto jednak wie, że pośród nich było także przywrócenie do życia aż 3 ludzi. Pierwszy z nich był jeden z jego towarzyszy, który zachował na febrę. Było to jeszcze zanim Marcin został biskupem. W tym czasie Marcin był poza klasztorem, a kiedy wrócił, jego towarzysz był już martwy i trwały przygotowania do pogrzebu. Marcin kazał wszystkim opuścić celę, w której zabarykadował się razem ze zmarłym towarzyszem. Po 2 godzinach w celi dobiegł krzyk. Kiedy mnisi dostali się do środka, zastali tam Marcina z żywym towarzyszem, który opowiadał, że po śmierci zaprowadzono go przed sędziego. Sędzia skazał go na udanie się z nikczemnym tłumem w mroczną, przerażającą czeluść. I wtedy dwaj aniołowie przekazali sędziemu, że za tego człowieka modli się Marcin Stur. Niedługo aniołowie zabrali go i doprowadzili z powrotem do życia. W księgach liturgicznych święty Marcin Stur był nazywany Trium Mortuorum Suscitator, co znaczy wskrzesiciel 3 umarłych. Kiedyś sam o sobie powiedział, że zanim został biskupem, wskrzesił 2 osoby, a potem już tylko 1. Chciałbym w tym momencie powiedzieć wam, moi drodzy, zapraszam do tour. Przyznam się jednak, że nie miałem za bardzo dużo czasu, aby się wybrać do tour, do miasta, gdzie żył i został złożony w katedrze święty Marcin. Tour jest ode mnie oddalone o około 500 km. Jednak udało mi się być tam kiedyś z moimi kolegami kursowymi. Pamiętam, że gdy zajechaliśmy do tour, byliśmy trochę zagubieni w tym mieście. Tak prawdę powiedziawszy, szukaliśmy najpierw katedry, a potem jeszcze w katedrze poszukiwaliśmy świętego Marcina. Niełatwo jest dotrzeć do jego ciała. Tak sobie teraz uświadamiam, myśląc o moim pobycie kiedyś w Tur, a także przeglądając pewien komiks o świętym Marcinie, że był to człowiek ciągle zagubiony. Człowiek, który ciągle poszukiwał odpowiedzi. I te odpowiedzi otrzymywał dzięki Bożej pomocy. On przez wydarzenia szukał i znajdywał odpowiedzi od Boga. A w tych czasach, w których żył, była to bardzo duża umiejętność. Jak wiemy, były to czasy wielu herezji w Kościele i wielu heretyków. Potrzeba było być bardzo uważnym, aby nie zbłądzić w wierze. Potrzeba było także wiele podróżować, spotykać się z wielkimi Kościoła, rozmawiać, dyskutować, aby ugruntowywać swoją wiarę, prawdziwą wiarę w Boga. Aby powiedzieć krótko, z jakimi herezjami zmagał się święty Marcin. Po pierwsze, arianizm, pochodzący z idei Ariusza, kapłana z Aleksandrii. Ariusz twierdził, że Jezus Chrystus jako Syn Boży jest poddany Bogu, że został stworzony przez Ojca, co oznaczało, że był czas, kiedy nie było Syna Bożego, kiedy nie było nikogo przy Bogu Ojcu. Zanim Syn został stworzony, nie istniał. Herezja to została ostatecznie potępiona przez Sobór w Nicei w 325 roku. Potem druga herezja, apolinaryzm. Herezja pochodząca od Apolinarego, biskupa z Leodycei. Apolinaryzm twierdził, że aby boskość Chrystusa mogła się w nim w pełni przejawić, jego natura ludzka musiała być niekompletna, na przykład nie posiadała duszy rozumnej. Natura ludzka była w Chrystusie tylko instrumentem dla Bożego działania. Apolinaryzm kwestionował zatem integralność ludzkiej natury Chrystusa. Według Apolinarego Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem. Ciekawym jest fakt, że herezja ta została ostatecznie potępiona przez najliczniejszy sobór starożytności, Sobór Chalcedoński w 451 roku, który został zwołany przez dzisiejszego patrona dnia, świętego Leona Wielkiego Papieża. Sobór powiedział ostatecznie, że istnieją w Chrystusie dwie natury, boska i ludzka. Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jakże się nie pogubić w tych wszystkich herezjach? Wiemy jednak, że także dzisiaj ciągle nowe herezje powstają w Kościele. Więc wciąż nam potrzeba być przygotowanym na obronę wiary. I właśnie dlatego myślę, że święty Marcin może być dla nas niezwykłą pomocą. A teraz dwa wydarzenia, przez które święty Marcin uczył się wiary. Zapraszam, abyśmy przez usta dzieci posłuchali dwóch wydarzeń z życia świętego Marcina. Podczas przygotowania dzisiejszej audycji pomagają mi dzieci włoskie ze wspólnoty Adgentes, drogi nauka dokumentalnej. Dwóch chłopców, Giacomo i Gregorio. Pierwsze opowiadanie o płaszczu.
Dès que j'arrive au camp, j'écris une lettre à Grégoire. Cher Grégoire, je suis maintenant à Amiens. Dans les Gaules, la moitié de mon équipement m'appartient. L'autre moitié est propriété de l'Empire. Toi qui aimes les mathématiques, aide-moi à résoudre cette équation. Je possède un demi-cheval et un demi-esclave, une demi-épée et un demi-bouclier, un demi-casque. Comment rendre la liberté à mon esclave sans d'abord le couper en deux, comme le suggère Brutus, sachant que l'autre moitié appartient à Rome. Rassure-toi, je plaisante, car je sais qu'en réalité, tout appartient au Créateur et mon esclave Arnulf a été bien étonné quand je lui ai lavé les pieds comme Jésus l'a fait à ses disciples.
Działo się to podczas zimy. Śnieg nawiedził Cesarstwo Rzymskie. Kiedy wrócę do obozu, napiszę list do Grzegorza. Drogi Grzegorze, jestem teraz w Amiens, w Galii. Połowa moich zasobów należy do mnie, a połowa do wojska. Ty, który kochasz matematykę, pomóż mi rozwiązać to równanie. Posiadam połowę konia i połowę niewolnika, połowę miecza i połowę tarczy, połowę hełmu. Jak dać wolność mojemu niewolnikowi bez przecięcia go wpierw na dwie połowy, jak sugeruje Brutus, wiedząc, że druga część należy do Rzymu. Uspokój mnie. Oczywiście żartuję, bo przecież wiem, że wszystko i tak należy do Stwórcy. I mój niewolnik Arnów był bardzo zaskoczony, kiedy mu sam umyłem nogi, jak to Jezus uczynił swoim uczniom. Wiem, że jest niezwykle zimno. Dlatego teraz dziękuję Rzymowi, że mi dał dwie części podwójnej chlamidy i jeden kożuch. I w tym momencie Marcin oddaje biednemu połowę swego płaszcza. Chodźcie, patrzcie na Marcina. Gdzie się podziała połowa twojego płaszcza? Przegrałeś połowę swojego płaszcza w kości? Czy może Cezar wziął swoją połowę? Wynoście się, złap nas, jeśli zdołasz. Drogi Grzegorze, matematyka i miłość bliźniego mają jedną rzecz wspólną. W tych dwóch materiach teoria na nic się nie przyda, jeśli za nią nie pójdą czyny. Nauczyłem się, że ten sam miecz może służyć także innym rzeczom niż zabijanie. Trochę później w nocy. Ale co to? To znowu wy? To ty Arnów? Marcinie, Marcinie, okryłeś mnie ubraniem, chociaż nie jesteś jeszcze ochrzczony. To, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Całe to wydarzenie miało miejsce w Amiens, na północ od Paryża. Marcin okazał niezwykły gest. Okrył zmarzniętego żebraka swoim własnym płaszczem. a dokładnie połową płaszcza, bo ta połowa do niego należała, druga należała do Cezara. Ciekawym jest dla mnie jednak fakt, że przez to wydarzenie święty Marcin uczył się, jak oddać to, co należy do Boga, Bogu, a to, co należy do Cezara, Cezarowi. I w ostateczności przyszła mu tylko jedna myśl i jedno rozwiązanie. W teorii to jest niemożliwe, w praktyce możliwe. I podsumowuje Marcin, nauczyłem się jednej rzeczy, że można mieczem zrobić coś dobrego i zrobić także coś złego. Zastanówmy się, czy tak nie jest ze wszystkimi rzeczami w naszym życiu, które wykorzystujemy każdego dnia. Może warto je pokierować ku dobru, może warto z nich czerpać dobro, może warto przez nie świadczyć dobro i może warto wyeliminować wszystko to, co czynimy przez nie złego. Zachęcam do refleksji. I drugie opowiadanie o żołdzie, przysięce i o walce pod znakiem krzyża.
Légion de Rome, demain. Chacun de vous recevra de l'empereur en personne un donativum, en gage de sa loyauté au combat. Montrez-vous digne de lui et soumettons les barbares.
Je vais me trouver face à face avec l'empereur. C'est l'occasion rêvée de lui demander mon congé.
Tu refuses le combat?
Je ne veux pas tuer. Nos ennemis actuels sont tes frères. Une autre fois, ce seront d'autres hommes.
Mais tu es soldat. Tu es prêt à tes serments.
De mourir pour l'empereur, mais pas de tuer pour lui. Je ne veux pas ajouter un serment de plus en recevant cette prime.
Horatius, te voilà, lié à moi par serment.
César, je t'ai servi jusqu'à ce jour. Laisse-moi être maintenant au service de Dieu seul.
Quoi? La veille du combat? Tu n'es qu'un lâche. Que fais-tu dans ma garde impériale? Saisissez-le.
Attends César, j'irai sans armes.
Que dis-tu?
Pour te prouver que je ne suis pas un lâche, j'irai au combat à main nue avec pour seule protection le signe du Christ.
Legioniści, jutro każdy z was otrzyma od cesarza podwójny żołd za swoją wierną służbę podczas wojny. Okażcie się godni tego daru, razem podbijemy barbarzyńców. Jutro stanę twarzą w twarz z Cezarem. To wyśniona okazja, aby go poprosić o zwolnienie ze służby. Ty odmawiasz walki? Nie chcę zabijać. Nasi obecni przeciwnicy są naszymi braćmi. Innym razem znów inni będą na ich miejscu. Ale przecież jesteś żołnierzem. Złożyłeś przysięgę. Złożyłem przysięgę umrzeć za Cezara, a nie przysięgę, aby dla niego zabijać. Nie chcę dorzucać nowej przysięgi, w konsekwencji otrzymując taki oto bonus. Nazajutrz rano. Marcinie, jesteś teraz przede mną pod przysięgą. Cesarze, służyłem ci aż do tego dnia. Pozwól mi teraz służyć Bogu. Jak to? W przeddzień wojny? Jesteś zwykłym tchórzem. Co ty w ogóle robisz w mojej armii? Łapcie go! Poczekaj, Cezarze. Pójdę walczyć bez zbroi. Co mówisz? Aby udowodnić ci, że nie jestem tchórzem, pójdę jutro do walki z pustymi rękami. Z jednym tylko zabezpieczeniem. Ze znakiem Chrystusa. Jakim znakiem? Tym, który twoi ojcowie namalowali na twojej tarczy. Wymalujesz ten znak na mojej piersi. Dobrze, zgadzam się, tak będzie. Ale tę noc spędzisz zamknięty, bo mógłbyś się jeszcze skusić uciec podczas nocy. Zabierzcie go. Nazajutrz rano. Wstawaj, leniuchu. Zaraz zobaczymy, czy twój Bóg myśli o tobie. Ale zobacz, jak niebo jest daleko. Nawet Cezar już o tobie zapomniał. Już czas. Idziemy walczyć z barbarzyńcami. Tutaj się zatrzymamy. Zobaczcie, wysłannicy wracają. Zwycięstwo, Mars jest z nami. Barbarzyńcy poddali się. Zdecydowali się złożyć broń. Ale jak to? To jest niesamowite. Wcale nie dziwi postawa cesarza, który... Gdy słyszy, że jeden z jego żołnierzy chce odejść i nie walczyć, mocno się na niego denerwuje. Nie chcesz walczyć, bo jesteś tchórzem. Podobno święty Marcin miał powiedzieć jeszcze mocniej, niż słyszeliśmy to w opowiadaniu. Powiedział do cesarza: do dziś służyłem ci jako żołnierz. Pozwól, bym w przyszłości mógł walczyć dla Boga. Tak naprawdę jego pobyt w armii był dla niego także potrzebny, bo nauczył się, że potrzeba jest walczyć w życiu dla Boga. I potrzeba jest walczyć nie samemu, ale dzięki jego krzyżowi, dzięki jego zwycięstwu na krzyżu. Marcin mówił bardzo odważnie: pod tym znakiem chcę walczyć. Pod znakiem Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. Dla mnie i dla każdego człowieka. Prawdopodobnie całe to wydarzenie działo się w roku 354, a w 2 lata później Marcin opuścił wojsko, ale nie opuścił walki. To jest potrzebne każdemu z nas, aby przygotować się i aby dobrze walczyć w obronie wiary. Zobaczmy nasze życie. Zobaczmy, ile mamy odwagi w sobie. Odwagi, która płynie z krzyża. A jeśli jest za mało, może potrzeba jest więcej do krzyża się przybliżyć. O tą łaskę ukochania tego znaku zbawienia dla każdego z nas możemy tutaj teraz prosić. I tak już na koniec. Powiedziałem, że święty Marcin był człowiekiem zagubionym, który ciągle otrzymywał odpowiedź od Boga. Ja zauważam, że także często sam gubię się w swoim życiu. A może to jest jakaś cecha szczególna wszystkich Marcinów? Mając na uwadze wszystkich Marcinów, ale także wszystkich was, drodzy radiosłuchacze, chciałbym każdemu z was życzyć, abyśmy poprzez nasze życie odczytywali wolę Bożą i abyśmy potrafili także być ikonami Bożej Ewangelii, ikonami Chrystusa w naszym życiu codziennym wobec innych. Chcemy się o to pomodlić na koniec poprzez modlitwę za stawiennictwem naszego dzisiejszego patrona, świętego Marcina. Boże, który widzisz, że nie naszą mocą istniejemy, spraw miłościwie, abyśmy za stawiennictwem świętego Marcina, wyznawcy Twojego i biskupa, przeciw wszelkiemu złemu ubezpieczeni byli. Twojej opiece w szczególny sposób polecamy siebie i nasze parafie. Prosimy Cię, abyś nas swoim stawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach naszych, wyjednał nam łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, nasz patronie święty Marcinie, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. O to Cię prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ton amour immense qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Inspire nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras